temat miłości Jezusa Chrystusa względem człowieka. Tydzień temu mówiłem historię o 10 trędowatych i poruszałem też kilka innych historii, które sugerowały nam, że nieraz Bóg, nim uzdrowi nas, to chce, abyśmy coś zrobili. Posyła nas w jakieś miejsce i to uzdrowienie nie przychodzi natychmiast, ale przychodzi z czasem. W środę ci, którzy byli, rozwinąłem temat Naamana, więc myślę, że też te osoby, które były, dosyć mocno mogły tą historię zrozumieć, ponieważ rozłożyłem ją na czynniki pierwsze względem naszego życia. Nie względem Bożego Słowa, ale jak to wygląda w naszym życiu. I dzisiaj chciałbym, tak jak zapowiedziałem, dlatego że jeszcze dzisiaj, jeżeli Bóg pozwoli, to za tydzień, a także w środę będę chciał mówić na temat uzdrowienia, ale nie tylko uzdrowienia, bo często nam się wydaje, że to jest kwestia tylko uzdrowienia. Nie, Bóg chce rozwiązywać nasze wszystkie problemy, począwszy od naszego ciała, ale też i problemy naszego życia materialnego, problemy życia rodzinnego, a przede wszystkim naszego życia duchowego. Często nam wydaje się, że choroba naszego ciała czy problem naszego życia materialnego to jest największy problem. To nie jest największy problem. Największym problemem to jest grzech. Dlatego, że to, co nie pozwoli nam wejść do Królestwa Niebieskiego, to tylko i wyłącznie grzech. Jest dobra nowina, bo Pan Jezus Chrystus za ten grzech już umarł. Więc nic nie musisz robić dzisiaj. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić i którą powinieneś zrobić, to po prostu przyjąć tą wieść i trzymać się tej wieści. Ale to też wymaga, że tak powiem, od nas pewnego działania. Niech ten rok 2020 będzie rokiem zwycięstwa. Mówiłem o tym, że chcę modlić się, chcę rozmawiać, chcę mówić na ten temat przez kilka z naszych spotkań pierwszych w roku 2020 i to też czynimy. Dlatego, że trudno jest modlić się o kogoś innego, trudno jest mówić o kimś innym, trudno jest mówić komuśkolwiek, że Jezus Chrystus jest wszechpotężny, jeżeli nie doświadczamy tego w życiu osobistym. Nawet jeżeli mówimy, to jesteśmy, że tak powiem, niezbyt wiarygodni w tej kwestii. A więc chcę, aby pierw Bóg zajął się twoim i moim życiem, a później, aby mógł użyć nas w życiu innych ludzi. Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka od 5 rozdziału. Przeczytajmy 5 rozdział od 21 wersetu. Przeczytajmy sobie fragment Bożego Słowa. Ewangelia Marka, 5 rozdział od 21 wersetu. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. I błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja, kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nimi, szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej stan się pogorszył. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uleczona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą swoją prawdę. A on rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdy ujrzał zamieszanie i płaczących i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im: czemu czynicie zgiełki, płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. A wyśmiali go, ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca, matkę, dzieci i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej: Talita kumi, co znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat, i wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział, i powiedział, aby jej dano jeść. Dwie historie, drodzy bracia, drogie siostry, historie, które doskonale znamy, historie, które ja dosyć często poruszam, jak mam tylko możliwość, i również dnia dzisiejszego również chciałbym tą historię poruszyć. Również dnia dzisiejszego również chciałbym, abyśmy o tych dwóch historiach mogli porozmawiać, nie pod kątem wiedzy, ale pod kątem naszej postawy, bo to są historie, które uczą nas, które pokazują nam, jaka nasza powinna być osobista postawa. I my się musimy chcieć tego uczyć. Chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli nie chcemy się uczyć, nie będziemy w swoim życiu widzieć Bożego zwycięstwa. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że On daje łaskę pokornym, a nie pysznym. Człowiek, który mówi: ja wszystko wiem, ja tak robić nie będę, ja jestem alfa i omega, chcę wam powiedzieć, to nie jest typ pokory. To jest typ pychy. I często nie możemy oglądać w swoim własnym życiu Bożego zwycięstwa tylko dlatego, że musimy zmienić swój tok myślenia. Musimy pozwolić Bogu, aby On przyszedł i zabrał nasze myśli, a dał swoje myśli. To jest bardzo ważne, drodzy bracia, drogie siostry. To jest kwestia naszego charakteru. Ale nie na temat charakteru dzisiaj chcę mówić. Czytamy dwie historie i czytamy, że kiedy Jezus Chrystus wysiadł z łodzi, przyszedł do Niego człowiek, Jair. I pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ja od razu powiem na początku, ja nie poruszę wszystkich wątków, które są tutaj, które są ważne. Niektóre chciałbym tylko poruszyć, ponieważ chciałbym, abyśmy mieli też czas na modlitwę. Przyszedł do Niego Jair i Boże Słowo mówi, że Jair był przełożonym synagogi. A więc była to postać znacząca, była to postać znana, była to postać, która miała pozycję, była to postać, która mogła liczyć się z tym, że na nią spoglądają inni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często hamulcem przed tym, aby przyjść do Jezusa Chrystusa, jest: a co powiedzą inni? A co powiedzą ci, którzy mnie zobaczą? Ja znam nieraz ludzi we Lwówku, którzy mówią do mnie tak: wiesz co, ja bym z miłą chęcią do was przyszedł, ale wiesz, mnie wszyscy znają. Jak ktoś zobaczy, że ja do was idę. To jest zewnętrzna postawa, ale bardzo często jest też ta nasza duchowa postawa, tak? Chcielibyśmy coś zrobić, ale jejku, ale może stracę przyjaciół, ale może stracę znajomości, ale może stracę wpływy. A jest hamulec. Boże Słowo mówi, że w pierwszym wersecie, w którym przeczytaliśmy, a więc 21, czytamy, że wokół Jezusa było mnóstwo ludzi. I tam, gdzie było mnóstwo ludzi, tam też był Jair. A więc zobaczcie, Jair mimo swojej postawy, mimo swojej pozycji, w ogóle nie zwracał na to uwagi, że wśród tak wielu ludzi pewnie będą też jego znajomi, którzy mogą powiedzieć: o, Jair, ty jesteś przełożonym synagogi, ty nagle co teraz? Może nawet wiarę chcesz zmienić? Chodzisz tutaj, przyszedłeś do tego wywrotowca? To jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. I czytamy, że Jair nie przyszedł ze swoim życiem, ze swoim problemem, ze swoją chorobą, ale przyszedł, aby przynieść kogoś innego przed Boży tron. I chciałbym tutaj mocno to zaznaczyć, że ty również być może w swoim życiu jesteś szczęśliwy i radosny. Być może doświadczyłeś już Bożego cudu. Być może troski i problemy, które masz, znosisz i one nie stanowią dla ciebie zbyt wielkiego problemu. Ale chcę ci powiedzieć, że zawsze możesz przynieść kogoś innego. Możesz przynieść innych ludzi, którzy są obok ciebie i widzisz, jak cierpią i sobie nie dają z tym rady. Jair przyniósł kogoś innego. Oczywiście przyniósł kogoś, kto był dla niego bardzo bliski. Przyniósł swoją córkę i mówi, że ona jest chora. I dalej czytamy, że kiedy udawali się w stronę domu, gdzie mieszkał Jair i gdzie była chora 12-letnia dziewczynka, nagle się pojawia kolejna postać. Kobieta, która chorowała od wielu lat. Cierpiała na jakąś tam chorobę. Dzisiaj na pewno byśmy starali się dociec, jaka to była choroba. Bo dzisiaj to jest dla ludzi najważniejsze. Jak ktoś umiera, to co zawsze mnie zaskakuje, to pytanie. Na co umarł? Nie kogo zostawił, nie jak cierpiał, nie jak, nie wiem, co tam jeszcze, ale na co umarł? I pewnie byśmy też dociekali, z jakiego powodu ona miała ten krwotok. Ja nie zamierzam w ogóle zastanawiać się. Boże Słowo mówi, że ona cierpiała, mocno cierpiała, miała mnóstwo pieniędzy, które wydała te pieniądze na lekarzy i Boże Słowo mówi, że jej jeszcze się pogorszyło. Nie. Chciałbym tutaj dziękować Bogu za wszystkich lekarzy, ale ta historia przypomina mi polski NFZ. Pierw cię złupią ze wszystkiego, a później jeszcze ci się pogorszy. Drodzy bracia, drogie siostry, czytamy, że i tu jest rzecz kolejna, na którą chciałbym bardzo zwrócić naszą uwagę. Gdy, 27 werset, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Ten werset mówi o dwóch przede wszystkim rzeczach. Bardzo ważnych rzeczach. I powiem, że to jest chyba najważniejszy werset z tych dwóch historii. Przynajmniej dzisiaj chciałbym, aby on był najważniejszy dla ciebie i dla mnie. Pierwsza rzecz, którą wyczytujemy z tego wersetu, mówi o tym, że ona usłyszała wieść o Jezusie. A druga rzecz? To, co usłyszała, spowodowało, że coś zrobiła. A więc zobaczcie, teoria i praktyka. I to są dwie rzeczy, które dzisiaj myślę, że każdy z nas musi zrobić. Pytanie: jakie wieści ty masz w swoim sercu? Jakie wieści ty masz w swoim umyśle? Jakie wieści ty masz w swoim życiu? To, że jesteś chrześcijaninem, to jest za mało. Wszyscy są. Dzisiaj żyjemy w kraju bardzo chrześcijańskim. Żyjemy w Polsce. Mało tego. Boże Słowo mówi, że nawet diabeł wierzy również w Boga. A więc to jest za mało, że jesteś chrześcijaninem. Pytam się ciebie, nie ogólnie, ale pytam się ciebie, jakie wieści są w twoim i w moim sercu? Jakie myśli są w twoim i w moim sercu? Czym żyjesz? Bo chcę ci powiedzieć, że wieści są różne. Ale jedna wieść jest zawsze doskonała. Że Jezus Chrystus żyje wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. I ma taką samą moc, jaką miał wczoraj. Ma dzisiaj i będzie miał jutro, jak nie przyjdzie. I to jest wieść, którą powinieneś żyć. To jest wieść, którą powinieneś przetłaczać w swojej głowie w każdej jednej sytuacji. To jest wieść, która powinna być przy tobie nawet w momentach, kiedy zajmujesz się czymś innym, być może radosnym, być może mniej radosnym, może pracujesz, może swoje hobby realizujesz, ale ta wieść nie powinna ciebie i mnie opuszczać. Że Jezus Chrystus żyje. Że Jezus Chrystus umarł za ciebie, umarł za twoje troski, choroby, zawisło to wszystko na krzyżu. To jest ta wieść, drodzy bracia, drogie siostry. I to ty decydujesz, czy ty masz tą wieść, czy ty chcesz się trzymać tej wieści, czy też po prostu odrzucasz tą wieść. Nie słuchasz tej wieści. Być może ona jest w twoim życiu, ale leży na półce. Czy wszystko, co w swoich domach mamy, używamy? Absolutnie nie. Są rzeczy, których używamy codziennie. A są rzeczy, które używamy raz na jakiś czas. A są rzeczy, które przeleżą przez całe życie. A później ktoś weźmie i do kosza i tak to wyrzuci. Bo może się przyda. Tak samo jest z wieścią o Jezusie Chrystusie. Możesz ją mieć, ale Bóg chce, abyś z niej skorzystał. I czytamy Boże Słowo mówi, że ta niewiasta usłyszała wieść o Jezusie Chrystusie i coś z tą wieścią zrobiła. Wiecie, co zrobiła? Postanowiła pójść do Jezusa Chrystusa. Na ile ta wieść o Jezusie Chrystusie jest świadoma dla nas, na ile ta wieść o Jezusie Chrystusie jest mocna dla nas, na ile wierzymy tej wieści, że chcemy pójść do Jezusa Chrystusa. Że chcemy przyjść do Jezusa Chrystusa, że chcemy powiedzieć, Panie, tak, próbowałem po swojemu to załatwić, wyszło jak wyszło. Ale dzisiaj chcę oddać Tobie to w Twoje ręce, chcę Ciebie się dotknąć. To jest ważna rzecz, to jest ważny werset. Ja chciałbym dzisiaj na tym wersecie skoncentrować się i skupić się. I czytamy, że kiedy ona usłyszała tą wieść i ta wieść spowodowała jej decyzję, postanowiła pójść tą drogą, wyszła, dotknęła się Jezusa Chrystusa, dotknęła się Jego szaty i została uleczona. Pomijam fragment, nie chcę mówić, tam się coś wydarzyło jeszcze, ale to możecie znaleźć w historii moich kazań, być może kiedyś wrócę do tego. Cała ta historia, ta sytuacja troszkę trwała. I czytamy, że kiedy trwała ta sytuacja, przyszli domownicy, przyszli ludzie, którzy mieszkali w domu Jaira. Jair był bogatym człowiekiem. Miał służących, miał ludzi, którzy tam mieszkali. Przyszli i mówią, słuchaj, nie truć mistrza, bo twoja córka już nie żyje. Bo ona zmarła. I wiecie, ciekawa rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, drodzy bracia, drogie siostry. 36 werset mówi tak, ale Jezus usłyszawszy, zobaczcie, Jezus słyszał też to, co mówili ludzie do Jaira, chociaż oni nie przyszli i nie mówili, Jezusie, nie idź, ale mówią do Jaira, Jairze, nie truć już mistrza, bo twoja córka już nie żyje. Jezus słyszy tą wieść. Gdybym ja był na miejscu Jezusa, to najprawdopodobniej po ludzku wyglądałoby to tak, bym powiedział, Jaj, co ty? I zwróciłbym się do tych ludzi i powiedział, co wy gadacie, jakie rzeczy wy mówicie? Ja jestem Bóg, ja jestem Jezus, ja mam moc, na pewno ona żyje, wy nie macie racji. Ale Jezus zrobił ciekawą rzecz. On wcale się nie zwrócił do tych ludzi, ale zwrócił się do Jaira. I mówi do niego tak. Nie bój się, tylko wierz. I znowu dwie bardzo ważne informacje. Nie bój się, tylko wierz. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że jak diabeł chce okraść nas z wiary, to przychodzi, aby nas pierw przestraszyć. Bo kiedy nas przestraszy, to wtedy łatwo jest stracić wiarę. Mimo tego, że czytasz Boże Słowo, mimo tego, że słuchasz Bożego Słowa, a więc źródła, z których bierze się twoja i moja wiara, chcę ci powiedzieć, że jedyna opcja, kiedy łatwo ją możesz, w bardzo łatwy sposób ją stracić, to wtedy, kiedy pozwolisz, aby ktoś cię przestraszył. I Jezus doskonale wiedział, że ci ludzie przyszli, aby przestraszyć Jaira. I dlatego nie rozmawiał z tymi ludźmi, ale zwrócił się do Jaira i powiedział jemu: słuchaj, nie bój się. Bo wiecie, jak Jair usłyszał taką wiadomość, to jak myślicie? Przecież on się przestraszył wtedy. Na pewno się przestraszył. Był człowiekiem. Momentalnie w jego głowie wszystkie lampki się pozapalały. Wow, może ostatnia nadzieja. Ja już myślałem, już jak zdążymy. Może włączyło się nerwy. A gdyby ta kobieta nie wyszła, byśmy zdążyli. Ach, ta baba jedna, co ona tutaj robiła? Ja nie wiem. Tu możemy puścić wodze fantazji. Każdy z nas pewnie by inaczej zareagował, będąc... może niektórzy z nas by powiedzieli: no panie, no trudno. No, myślałem, ale już trudno, nie tym razem. Nie wiem. Ale chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus momentalnie zagasił to w mgnieniu oka, aby nie pozwolił, aby to się rozrosło. Nie pozwolił na to, aby to się rozprzestrzeniło w głowie Jaira, w jego sercu. I od razu do niego mówi, nie traci czasu na dyskusję z tymi ludźmi, którzy przynieśli taką wieść. Ale momentalnie mówi do Jaira, bombarduje go jednym zdaniem: nie bój się, tylko dalej wierz. Chcę wam powiedzieć, że... Dobra, to za chwilę. I czytamy, że oni idą, przychodzą do Jaira, do domu. Jair nie stracił wiary. Być może troszkę zmalała jego wiara, nie wiem. Nie mamy żadnego tam narzędzia, które by nam mówiło, że wiara Jaira była, nie wiem, w skali od 1 do 10, na początku 10, a po wieści tej spadła do 5, ale jak usłyszał, że Jezus mu mówi, nie bój się, wiesz, urosła do 8. Nie mamy czegoś takiego. Ale wiemy jedno, że Jair nie zrezygnował, usłuchał Jezusa Chrystusa i dalej idzie z tym Jezusem Chrystusem. I przychodzą do domu Jaira i czytamy, że Jezus Chrystus słyszy, jak ludzie płaczą, jak ludzie lamentują, jak celebrują śmierć 12-letniej dziewczynki. I zadaje pytanie, dlaczego robicie zgiełk, dlaczego robicie akurat taką celebrację. Ona żyje. Wiecie, Jezus doskonale wiedział, że ona żyje, bo tam, gdzie jest Jezus, tam jest życie. Nie ma opcji, żeby Jezus był tam, gdzie jest śmierć. A więc Jezus doskonale wiedział, że ona ciągle żyje. I drodzy bracia, drogie siostry, kiedy on powiedział, że ona żyje, no to ci przyjaciele Jaira, ci najbliżsi, powiem tylko na marginesie, uważaj, kto jest twoim przyjacielem w życiu. Uważaj, kto jest twoim bliskim znajomym. Uważaj, kto jest twoim dobrym kolegą. Bo nam się nieraz wydaje, że w świecie mamy lepszych przyjaciół jak w kościele. Że w świecie mamy takich dobrych znajomych, że w rodzinie mamy takich cudownych ludzi. Jair pewnie też tak uważał do tego momentu. Bo czytamy, że kiedy Jezus Chrystus powiedział, że ona żyje, to prawdziwy przyjaciel, prawdziwa rodzina podniosłaby swoje ręce i powiedziała: Alleluja! To dzięki ci, Panie! Jair, jesteśmy uratowani! Jair, w takim razie mamy jeszcze szansę! Hurra! Ale chcę wam powiedzieć, że tam nic takiego nie czytamy. Czytamy, że oni co zrobili? 40 werset. I wyśmiali go. I wyśmiali go. A więc tak na marginesie. Uważaj, kto jest bliski twojemu życiu. Bo nieraz pozory mylą. I czytamy, że znowu Jezus Chrystus, gdybym ja był na miejscu Jezusa, to bym pewnie dyskutował tam. I bym mówił, co wy tu się śmiecie, ja wam zaraz tu pokażę, zaraz tam będzie jeden huch, jeden dmuch, was tu pozmiatam wszystkich, bo ja mam moc. Ale Jezus Chrystus w ogóle z nimi nie dyskutuje. Mało tego, zrobił bardzo ważną rzecz. którą myślę, że dzisiaj my często też mamy problem, aby zrobić. On kazał ich wszystkich wyrzucić. A wiecie dlaczego? Bo to byli ludzie, którzy nie mieli wiary. Mało tego, że oni nie mieli wiary, ale jeszcze gasili wiarę Jaira. I wiecie, gdyby Jezus ich nie wyrzucił, to ta 12-letnia córka rzeczywiście najprawdopodobniej by zmarła. Ale Jezus ich wyrzucił. A kiedy ich wyrzucił, wziął ze sobą do pokoju najbliższych tych, którzy mieli wiarę. Bo kto miał wiarę? Ojciec, matka, najbliżsi. Oni mieli wiarę. I wtedy co zrobił? Włożył ręce. Wstań, ona wstała, tak? I kazał się o nią zatroszczyć jeszcze. Pomijam już ten fakt, nie będę go rozwijać. Drodzy bracia, drogie siostry, za chwilę będziemy się modlić. Dwie osoby dzisiaj zgłosiły się, aby namaścić oliwą. Przypomnę, że za tydzień też będziemy się modlić. Jeżeli ktoś chciałby, aby namaścić go oliwą, to zgłoście się. Wtedy za tydzień jeszcze raz będziemy to czynić w tym roku. Ale też będziemy modlić się o tych, którzy będą chcieli przyjść. Co dla nas z tej historii? Ja myślę, że wiele już wyciągnęliśmy. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył wyciągnąć pewnych wniosków, to chciałbym powiedzieć ci tak. Po pierwsze, możesz przyjść ze swoim problemem, troską, ale możesz też przynieść kogoś innego. Nie bądź egoistą. Nie bądź egoistą. Spotykam nieraz ludzi, którzy mówią, o, tak mi jest dobrze, pastorze. Jestem zdrowy. Mam wspaniałą rodzinę. Mam wspaniałą pracę. Jest super. Alleluja. Ale pamiętaj, że jeżeli tobie jest super, masz możliwość przynieść innych przed Boży tron. Po drugie, jeżeli w twoim życiu się nieraz włączają lampki, ale co powiedzą inni, to chcę ci powiedzieć, nie patrz na innych. Nie patrz na innych. Bo możesz patrzeć na innych i z nimi zostaniesz. A ci, którzy nie będą patrzeć na innych, pójdą dalej. Jak się ockniesz, to stwierdzisz, że nagle jesteś z tymi, z którymi wcale nie chciałeś być. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli jesteś chory, jeżeli masz problem, jeżeli masz troskę, bo to się nie tyczy tylko absolutnie wyłącznie naszego ciała, to mam pytanie, na ile masz i na ile trzymasz się wieści, że Jezus Chrystus wszystko może? Owszem, jeżeli ktoś by chciał mi powiedzieć, czy zawsze, odsyłam was do kazania w zeszłym tygodniu. Bóg ma swoje drogi, Bóg ma swoje miejsca i nieraz mówi, pójdź tam. A więc dzisiaj nie mówię na ten temat. Ale na ile słyszysz tą wieść o Jezusie Chrystusie? Nie pytam się ciebie, na ile, jak często jesteś w kościele. Nie pytam się ciebie, jak często czytasz Boże Słowo. Nie pytam się ciebie, jak często, nie wiem, rozmawiasz o Bogu, czy modlisz się. Pytam się ciebie, pytam siebie, na ile wierzysz i żyjesz wieścią o tym, że Jezus Chrystus jest twoim Bogiem. Bo chcę ci powiedzieć, że od tego wszystko zależy. Jeżeli chcesz widzieć uzdrowienie, jeżeli chcesz widzieć radę, jeżeli chcesz widzieć rozwiązanie problemu i troski w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, musisz przyjąć, uwierzyć, wieść, kim jest Jezus Chrystus. A później jest czas na praktykę. Bo wiecie, kiedy człowiek uwierzy wieści o Jezusie Chrystusie, kiedy żyje tą wieścią, to może przyjść do Jezusa Chrystusa. A więc przyjdź do Jezusa Chrystusa. Nie czekaj. Wiecie, tu nie jest napisane, że Jezus Chrystus przyszedł do tej kobiety. Ale jest napisane, że ona przyszła do Jezusa Chrystusa. To jest ważne, bo my często mylimy pewne rzeczy. To są nieraz według nas drobiazgi. A ja chcę wam powiedzieć, że to nie są drobiazgi. Jezus Chrystus do ciebie już dawno przyszedł. Zrobił to na Golgocie. On wtedy przyszedł do wszystkich ludzi. A dzisiaj to ty musisz zdecydować, czy chcesz przyjść do Niego, czy nie. Możesz przyjść i możesz zostawić wszystko to, co tu dzisiaj przyniosłeś u stóp Jezusa Chrystusa. ale możesz też stąd wyjść i dalej to nieść samemu. To jest twoja decyzja. Z tej drugiej historii ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć nam. Jeżeli ktoś przychodzi, jeżeli ktoś mówi, że coś jest niemożliwego, jeżeli na coś jest za późno, to chcę ci powiedzieć, że to nie jest troska, to nie jest mądrość, ale chcę ci powiedzieć, że to jest strach, który chcę wszczepić w ciebie, abyś stracił swoją wiarę. Nie słuchaj takich słów, dlatego że Bóg się nigdy nie spóźnia. Nie słuchaj takich rzeczy, że coś jest niemożliwego, bo u Boga wszystko jest możliwe. Tak, być może nie zawsze według naszego obrazu, ale u Boga wszystko jest możliwe. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Jeżeli są wokół ciebie ludzie, którzy nie wierzą wieści Jezusa Chrystusa, o mocy Jego, o sile Jego, to uważaj, na ile z nimi przystajesz. Ja nie chcę powiedzieć, że my mamy w takim razie opuścić tych ludzi. Nie, absolutnie nie, dlatego że Bóg chce poprzez ciebie, poprzez ze mnie bardzo często tą wieść, aby ta wieść dotarła do tych ludzi. Ale w sytuacjach, kiedy jesteś w kryzysie, kiedy jesteś w potrzebie, kiedy potrzebujesz, aby Jezus Chrystus się ciebie dotknął, uważaj, z kim przystajesz. Dlatego, że bardzo często jesteś otoczony ludźmi, którzy wcale nie wierzą w to, w co ty uwierzyłeś. I oni cię nie podźwigną. A nieraz potrzebujemy, żeby nas ktoś podźwignął, drodzy bracia, drogie siostry. Przyszedł kiedyś człowiek do Jezusa i mówi: zrób to i to. Jezus Chrystus mówi: wierzysz? A on mówi: Panie, jak najbardziej, ja jestem świadomy tego, ale pomóż mojej wierze. Wielki mąż Boży kiedyś modlił się o deszcz. I ręce w górę, tak? Bo jak były w górze, to się coś działo, jak były na dole, to też się coś działo. Ale pamiętacie, że tam nieraz trzeba było, żeby te ręce ktoś przyszedł, pomógł i podźwignął. A więc pamiętaj, że potrzebujesz mieć wokół siebie ludzi, którzy wierzą w to, co w ty wierzysz. A więc wyznają tą samą wieść o Jezusie Chrystusie. Nie należą do tego samego kościoła, nie należą do tej samej denominacji. Ja nie o tym mówię. Ale mówię o wierze, mówię o tym, co jest tu i tu. Dlatego, że tak często nieraz widzę, jak tracimy zwycięstwo, które jest na wyciągnięcie ręki, tylko dlatego, że otoczyliśmy się niewłaściwymi ludźmi w danym czasie. I tracisz wszystko. Gdyby Jair chociaż na moment pozwolił, aby ci ludzie dalej zostali, wiecie, co by się wydarzyło? Ktoś by mówił: no co takiego by się wydarzyło? Ja wam powiem, co by się wydarzyło. 12-letnia dziewczynka rzeczywiście by umarła. Zachęcam nas. W środę, jeżeli Bóg pozwoli, również będę mówił dalej pewnie o jakiejś innej historii, bo chcę, abyśmy byli świadomi tego, że Bóg jest ciągle Bogiem cudów. My nie wyznajemy Boga, który gdzieś tam jest. Alleluja. My nie wyznajemy Boga, który ma, nie wiem, fantastyczną tradycję. My wyznajemy Boga, który jest żywy, który ciągle ma taką samą moc, jaką miał wczoraj, ma dzisiaj, będzie miał jutro. Ja to ciągle powtarzam. I powiem wam, że nieraz muszę w swoim życiu każdego jednego dnia po kilkadziesiąt razy to sobie samemu powtórzyć. Bo jak patrzę wokół na siebie, to bardzo często widzę, jak moja wiara zaczyna topnieć, a strach zaczyna przybierać olbrzymie rozmiary. Jesteśmy otoczeni światem, jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy nie wyznają wieści o Jezusie Chrystusie. Myślisz, że jeżeli włączysz komputer, telewizor, pójdziesz na ulicę, to tam będziesz słyszał wieści o Jezusie Chrystusie? Nie, tam będziesz słyszał wieści, które będą wyśmiewać tą radosną nowinę. Dlatego musisz pilnować siebie, kim jesteś otoczony. Będziemy się modlić za chwilę. Powstańmy. Chciejmy w trakcie muzyki, jeżeli ktoś by chciał. Jezusa Chrystusa, czy byś był blisko Boga? O, każdy z nas by powiedział, tak, pastorze, na pewno bym był. Ale to jest tak mniej więcej, jak ludzie stoją pod totolotkiem i mówią, jak wygram 100 milionów, wszystko oddam dla biednych. A później wydaje, wygrywa 100 milionów i nawet nie wiadomo, gdzie ten ktoś jest. Zaginął. Nie ma go. Dlaczego? No bo ma tyle pieniędzy, że się boi, że coś mu zrobią. Ja bym nie ręczył za siebie, gdzie ja bym był, gdybym od czasu do czasu nie potrzebował boskiej pomocy. Nie ręczyłbym. I myślę, że my też powinniśmy uciekać od tego. Nie wszystkie kłopoty, nie wszystkie choroby są wynikiem tego, że ktoś czatuje na ciebie. Nieraz jest po prostu brak twojego logicznego, zwykłego myślenia. Bóg cię stworzył, dał ci rozum, a ty nie chcesz słuchać tego rozumu i sam się pakujesz nieraz w kłopoty i troski. A później szukasz winny, kto jest winien, Bóg czy diabeł. Ale nieraz jest tak, że Boże dzieci atakuje też i diabeł. I nie atakuje twojego ducha, bo nie ma dostępu do niego, ale atakuje twoje ciało. Bo jak uda mu się zaatakować twoje ciało, to twoje ciało spowoduje, że twój duch nagle padnie. Nie jest pora dzisiaj, nie zamierzam osądzać, z jakiej przyczyny my cierpimy, z jakiej przyczyny dzisiaj być może potrzebujemy boskiej ingerencji. Być może w ogóle nie zawiniłeś w niczym, byłeś idealny, a na tobie ma się objawić Boży cud, tak jak w tym drugim przypadku. Nie wiem. Ale wiem jedno, że to ty musisz zawołać i to ty musisz dać Bogu wolność w jego działaniu i po trzecie iść tam, gdzie on chce. Jeżeli cię uzdrowi natychmiast, aleluja. A jeżeli cię nie uzdrowi, to zacznij iść tam, gdzie on chce. A wtedy zobaczysz, jak on zacznie rozwiązywać wszystkie twoje problemy i kłopoty i twoje choroby. Amen.